drodzy bracia i siostry, naturalną rzeczą jest, że ten, kto jest świadomy utraty wolności, szuka wyzwolenia. Na pewno jako Polacy i Polki doskonale znamy ten bój o wolność z naszej historii. I nie inaczej myśleli Żydzi, którzy byli pod panowaniem Rzymian. Zresztą, czyż nie mieli prawa myśleć o wolności, skoro sam Bóg obiecał zesłać im Mesjasza? Mówi psalm: za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Wrogowie będą bić przed nim pokłony, a przeciwnicy pył będą lizali. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Taki obraz Mesjasza głęboko zakorzenił się w świadomości Izraelitów, szczególnie tych, którzy nie utracili wiary w Pana Boga i Jego opatrzność. Niewątpliwie do tej grupy Izraelitów należeli apostołowie, którzy takie nadzieje mesjańskie wiązali z osobą swojego mistrza, Chrystusa Pana. Często bowiem Nowy Testament nam mówi, że marzyło im się doczesne królestwo Izraela. Spodziewali się, że Jezus wyzwoli Izraela spod panowania Rzymian i w końcu sami chcieli piastować wysokie urzędy w tym królestwie, które pojmowali bardzo po ludzku. Kresem tych ich marzeń okazała się jednak noc w Ogrójcu i pozostałe wydarzenia Wielkiego Piątku. Bo oto zamiast króla w chwale był król w pogardzie. Zamiast korony ze złota – korona z cierni. Zamiast pokoju – prześladowanie. To przeciwnicy mieli lizać pył przed Jezusem. Tymczasem to Jezus lizał pył przed przeciwnikami, gdy upadał na krzyżowej drodze. Jego imię miało trwać na wieki. Tymczasem Jego imię zostało zaliczone do przestępców. Ilekroć Jezus starał się w czasie swojej ziemskiej działalności powiedzieć o tym swoim uczniom, uświadomić im to, że taka czeka Go przyszłość. W ten czas, jak wiemy, apostołowie reagowali z takim oporem, z takim buntem, że aż Jezus musiał zgromić Piotra. Dopóki jednak Chrystus żył i działał, dopóki wszystko było po ich myśli, spychali te jego zapowiedzi do podświadomości, a sami żyli inną wizją Mesjasza, wielkiego władcy, który w końcu, prędzej czy później, zgromi ich nieprzyjaciół, zgromi pogan. Jednakże wobec tak bolesnej konfrontacji z rzeczywistością pozostały im dwie możliwości. Albo uznać, że jednak pomylili się i Jezus nie jest tym Mesjaszem, na którego czekali, albo uznać, że jest Mesjasz, tylko takim, o jakim do tej pory nie mieli ani odwagi, ani siły pomyśleć. Gdzie by ich doprowadziła ta wewnętrzna rozterka, gdyby nie spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego? Nie wiem. Być może wróciliby do swoich zajęć, źli na siebie i oburzeni, że zmarnowali cenne 3 lata swojego życia. Tymczasem Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swojej prawicy jako Pana i Króla Wszechświata. Króla, który chociaż wszystko może sobie podporządkować słowem swej potęgi, to jednak wszystkim rządzi z łagodnością, czekając, aż nieprzyjaciele jego staną się podnóżkiem stóp jego. Króla, który jest gotów znosić obelgi z ich strony po to, by ich zbawić. Króla chociaż potężnego, to jednak używającego swojej władzy łagodnie. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał uczniom, na czym polegał ich błąd. A było to mianowicie zbyt ciasne myślenie o Mesjaszu, na miarę jedynie swoich oczekiwań i swoich pragnień. Ostatecznie więc konfrontacja z rzeczywistością męki i zmartwychwstania Chrystusa, a także Jego świadectwo o sobie samym sprawiło, że oto nagle apostołowie zaczęli dostrzegać zapowiedź cierpień Jezusa w pieśni o Słudze Pańskim, o Słudze Jahwe. Rzeczywiście, choć prorok Izajasz pisał o niej tyle set lat wcześniej, idealnie pasowała do przebiegu męki pańskiej. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, by na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Po utręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w swej śmierci był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy, a w jego ustach nie powstało kłamstwo. Nikt wcześniej nie miał odwagi, żeby cierpiącego sługę Jahwe, o którym pisał prorok Izajasz, utożsamiać z Mesjaszem. Jeśli już podejmowano się jakichś prób interpretacji, to uważano, że tym cierpiącym sługą pańskim jest cały naród izraelski, tak gnębiony na przestrzeni wieków. Natomiast kto by pomyślał, że jest to przyszłość Mesjasza? Na co komu taki Mesjasz, który nie tylko, że cierpi, ale umiera bez czci i szacunku jak ostatni bandyta? Na co komu taki Mesjasz? A jednak właśnie taki Mesjasz był nam bardziej potrzebny niż jakikolwiek inny. Sama lektura czwartej pieśni o Słudze Pańskiej odsłania przed nami sens tego, co się wydarzyło poprzez misterium paschalne naszego Pana. Prorok tak pisał o tym. Myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej swej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. A więc sługa podjął tak okrutną mękę, aby zadośćuczynić Panu Bogu za grzechy wszystkich ludzi. Zatem nie było to cierpienie głupie. Nie było to cierpienie dla jakiejś bezdusznej idei, ale było to dobrowolne cierpienie z miłości. Nie da się ostatecznie zrozumieć, dlaczego Pan Bóg dopuszcza w naszym świecie cierpienie, bez uświadomienia sobie jednej, bardzo ważnej, choć bolesnej dla nas prawdy, że cierpienie jest konsekwencją grzechu, a więc oddalenia się od Boga, jedynego źródła szczęścia. Nigdy nam się nic od Pana Boga nie należało. Stworzył nas, choć nie musiał, i obdarzył nas swymi darami jedynie ze swojego miłosierdzia. Tym bardziej więc po naszym grzechu, co nam się od Boga należało, może poza wiecznym potępieniem. Jeżeli więc sługa Jahwe wziął na siebie te grzechy, to w tym celu byśmy my nie musieli ich dźwigać, byśmy nie musieli dźwigać ich ciężaru przez całą wieczność. I właśnie tutaj wychodzi na jaw cała prawda o sprawiedliwości i miłosierdziu Pana Boga. O sprawiedliwości dlatego, że widzimy w tej męce sługi, że Bóg jest sprawiedliwy i nie zostawi żadnego grzechu nieukaranego. Ale zarazem Bóg znalazł genialne wyjście, żeby okazać nam miłosierdzie, przyjmując zadośćuczynienie swego sługi, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym również zwrócić waszą uwagę na wątek nagrody obecny w tej pieśni, w takich oto słowach. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. I tak te słowa komentuje wielki doktor Kościoła, święty Hieronim. Chce bowiem Pan wyrwać z bólu duszę tego, który powiedział: smutna jest dusza moja aż do śmierci, aby zniewaga krzyża została złagodzona chwałą zmartwychwstania. Ponieważ więc sługa cierpiał, zobaczy powstające na całym świecie kościoły i nasyci się ich wiarą. Wątek nagrody jest tutaj bardzo istotny. Koncepcja, w której cierpienie jest celem samym w sobie i najwyższym dobrem, nie jest chrześcijańska. Cierpienie bez celu prowadzi do destrukcji. Krzyż bez perspektywy zmartwychwstania właściwie niczym nie różni się od piekła. Skoro więc Bóg dopuszcza cierpienie, to także dlatego, aby wedle słów świętego Pawła, ponieważ wedle słów świętego Pawła cierpień tego świata nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Drodzy czciciele męki pańskiej, wydawałoby się, że po prawie 2000 lat od tamtych wydarzeń i po przeszło 1000 lat chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie, obraz cierpiącego Mesjasza nie powinien być dla nas czymś obcym. Zresztą widać to po popularności nabożeństw pasyjnych, jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Jezus cierpiał, ponieważ w jakiś sposób nie da się usunąć cierpienia wtedy, gdy jedna osoba kocha drugą, a ta druga nie odpowiada na to ze wzajemnością, a nawet pogardą. Ponadto każdy grzech domaga się kary od Boga, jaką jest przede wszystkim oddalenie od Niego, źródła wszelkiego szczęścia. A tę karę i związane z nią cierpienie Jezus wziął na siebie. A wszystko po to, byśmy mogli wraz z Nim radować się na zawsze w domu Ojca. Jeśli więc cierpiał niewinny, najniewinniejszy ze wszystkich, to czy powinno nas dziwić to, że nas grzesznych spotykają cierpienia? Niby nie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Bóg pragnie naszego wiecznego szczęścia. Jednakże w trudnych sytuacjach naszego życia zachowujemy się często tak, jakbyśmy w to sami nie wierzyli. Sam zresztą pamiętam po sobie, jak po drugim roku seminarium mamy takie praktyki z osobami niepełnosprawnymi. I też wybrałem się na taki obóz, akurat w naszej grupie tych osób niepełnosprawnych i to dość bardzo, było bardzo wiele. I była tam taka zasada, że kobiety zajmowały się kobietami, mężczyźni mężczyznami, ale w przypadku jakiejś tam pomocy na pewno pomagaliśmy też dziewczynom. I była tam taka Jola, chora na stwardnienie rozsiane, ruszała tylko głową, wypowiedzenie dla niej jakiegokolwiek zdania to była niesamowita udręka. I tak pamiętam, jak w duszy modliłem się przez cały tydzień, żeby mnie tylko do niej nie poprosili. Bo tak sobie myślę, a jak mnie tak do niej poproszą, to co ja jej właściwie powiem? Jak odpowiem na to cierpienie, które ją spotyka? Ale później sobie przemyślałem, że to właściwie nie chodziło o to, co ja jej powiem, tylko tak naprawdę, co ja powiem samemu sobie. Jak samemu sobie wytłumaczę to, że się dzieje tak, jak się dzieje. Bałem się zmierzyć z rzeczywistością. I tak sobie myślę, że pomimo naszego chrześcijaństwa, pomimo tego, że chociażby teraz uczestniczymy w tych gorzkich żalach, czy później w drodze krzyżowej, to jednak często popełniamy ten sam błąd, który popełnili apostołowie w czasach Jezusa. Że pod płaszczykiem naszej wiedzy o cierpiącym Zbawicielu tak naprawdę mamy gdzieś w głębi duszy obraz i wizję Boga, który za wierną służbę Jemu samemu odpłaca szczęściem i rajem na tej ziemi. To, że mamy takie marzenia, to jeszcze nic złego. Każdy ma marzenia. Tylko problem w tym, że my tak naprawdę mamy w głębi serca nadzieję, że te nasze marzenia się mogą ziścić. I często jest tak, że w najgłębszych zakamarkach duszy, których nie mamy odwagi badać, nie potrafimy zgodzić się na to, że Bóg dopuszcza wielkie cierpienia także na tych, co Mu ufają i co Mu służą. I dopóki wszystko się układa, to po prostu o tym nie myślimy. Ale wszystko rozbija się o rzeczywistość, kiedy pomimo naszej wspaniałej pobożności spada na nas to, przed czym tak skrupulatnie uciekaliśmy całe nasze życie. Bóg nie obiecał nam raju na ziemi i nie zabierze od nas cierpień i trudności aż do naszej śmierci. I warto sobie w tym miejscu to na nowo uświadomić, na nowo przypomnieć. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, byśmy przestali żyć w iluzji i nie zgorszyli się Bogiem, kiedy spotka nas cierpienie, a spotka nas na pewno. Kiedy więc przyjdzie w waszym życiu chwila cierpienia, to wówczas patrzcie na krzyż Jezusa, sługi pańskiego. I tak jak On, uczyńcie ze swego cierpienia zadośćuczynienie za grzechy. Swoje, moje, wasze i całego świata. A dobry Bóg po zakończeniu ziemskiego życia niech was obdarzy nieprzemijającym szczęściem w Królestwie Niebieskim. Amen.